To jest przedpołudniowy program w radiu RMF24 i tak jak zapowiadałem, wracamy do rozmów, które trwają w Riyadzie. W stolicy Arabii Saudyjskiej rozpoczęła się kolejna tura rozmów Rosja-Stany Zjednoczone w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie. Wczoraj odbyła się runda negocjacji Ukraina-Stany Zjednoczone. Minister obrony Ukrainy Rustem Umiarow napisał to tak. Dyskusja była produktywna i treściwa. A teraz już ze mną politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, dr Witold Sokała. Witam serdecznie.
Kłaniam się.
No i pytanie, to jest dość ogólny opis tego, co się wydarzyło. Można odnieść wrażenie, bo zaczniemy jednak od wczorajszych rozmów, że Umiarow tyleż powiedział, co więcej nie powiedział, bo tak naprawdę nic z tej deklaracji nie wynika.
Bez specjalnego zdziwienia, bo już przed rozpoczęciem tej tury negocjacji w Arabii Saudyjskiej można było stwierdzić, pisałem to i mówiłem w różnych miejscach, że od tych technicznych rozmów toczonych przez urzędników i funkcjonariuszy relatywnie niskiego szczebla zależy znacznie mniej niż od tego, czy Amerykanie, czytaj Donald Trump, zorientują się w końcu, że Władimir Putin i Rosjanie robią ich w konia. No, na razie nic nie wskazuje na to, żeby taka refleksja w Białym Domu nastąpiła. Więc
Steven Witkow w sobotę mówił, że jest fantastycznie, że przecież Władimir Putin nie chce w ogóle żadnych ziem, nie chce nic zmieniać w Europie. Zadowoli się tym, co wziął.
Dokładnie tak, a poza tym jest przyjacielem Donalda Trumpa, modli się za niego ze szczerego serca i no, można by opowiadać te bzdury wygadywane przez Steve'a Witkoffa jeszcze długo. No to niestety wykracza poza jakąś taktykę negocjacyjną, którą gdzieś tam niektórzy komentatorzy usiłują się jej doszukiwać. Nie, no to jest nadgorliwość ze strony amerykańskiej, pokazująca, że naprawdę ci amerykańscy liderzy tych rozmów, a więc sam Trump, jak i Steve Witkoff, nie rozumieją Rosji, nie rozumieją tej części świata, z jaką mają do czynienia. No, trudno zresztą oczekiwać, żeby nowojorscy miliarderzy, którzy dorobili się na spekulacji nieruchomościami, rozumieli dosyć oczywiste dla nas, z uwagi na miejsce, w którym żyjemy, zawiłości rosyjskiej dyplomacji i rosyjskiej polityki bezpieczeństwa i aspiracje rosyjskie dotyczące tej części świata. Dla nich to jest kosmos i podejrzewam, że przy tym są tak przekonani z uwagi na posiadane pieniądze o własnej wielkości, że też nie czytają i nie przyjmują do wiadomości głosów eksperckich, które padają. A jak nawinie się w tej ekipie człowiek w miarę kompetentny i rozumiejący te zawiłości strategiczne, tak jak generał Kellogg, to jest odsuwany na żądanie strony rosyjskiej, co też było fatalnym sygnałem, że to Rosja wpływa na to, kto ze strony amerykańskiej negocjuje. Więc mamy nadal do czynienia z tą sytuacją, którą no najzwięźlej właśnie nazywam tak. Rosjanie robią Amerykanie w konia. Pytanie, kiedy Amerykanie się w tym połapią, zorientują i zareagują adekwatnie.
No i pytanie
toczących się w międzyczasie, przepraszam, jedno zdanie dokończenia negocjacji, nazwijmy je technicznymi, bym jednak całkiem nie lekceważył, bo one mają swoje znaczenie. Z punktu widzenia ukraińskiego, te wczorajsze toczone przez ministra Umiarowa i jego zespół miały za zadanie nie popsuć sytuacji Ukrainy, to znaczy podtrzymywać Amerykanów w słusznym skądinąd przekonaniu, bo Ukraińcy są tutaj uczciwym uczestnikiem tych negocjacji. Ewentualne zadrażnienie jakiekolwiek tutaj mogłyby wpłynąć na to, że znowu ogień amerykański pójdzie w stronę ukraińską, a nie rosyjską. Natomiast no, jest nadzieja, że w końcu strona rosyjska w swoich bilateralnych rozmowach z Amerykanami zrobi coś, co Amerykanów otrzeźwi.
No i teraz no to znaczy, że to się wczoraj, jak się zdaje, udało. To znaczy nie mieliśmy żadnego sygnału, żeby Ukraina w jakiś sposób rozzłościła stronę amerykańską. Oczywiście nie ma tam Trumpa, czyli nie ma tego ani J.D. Vance'a, czyli nie ma tych dwóch głównych czynników emocjonalnych w tych debatach, tylko są niżsi urzędnicy, ale na razie takiego przekazu nie ma. Czy coś z dzisiejszych rozmów...
Niżsi urzędnicy, przepraszam, zapewne na bieżąco raportują swoim przełożonym, więc gdyby wysłali jakiś sygnał, że Ukraińcy na przykład utwardzają stanowisko, czy nie chcą się zgodzić na nowe propozycje amerykańskie, choćby te dotyczące spraw własnościowych ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Jeśli nic tutaj nie nastąpiło złego, to znaczy, że Ukraińcy rozgrywają to z zimną krwią i spokojnie.
No właśnie, bo pytanie, czy Ukraińcy nie grają, obiecując wszystko, co chcą Stany Zjednoczone, bo wiedzą, bo oni akurat Rosjan znają i znają się z Rosjanami jak łyse konie, wiedzą po prostu, że Rosja i tak się nie dogada z Trumpem, i tak nie spełni żadnych, albo przynajmniej nie kluczowe z jego żądań. W związku z tym można obiecać wszystko Trumpowi, bo i tak Putin nie dotrzyma obietnic.
Jest to gra ryzykowna, bo znaczy tak, co do zasady się zgadzam, to znaczy będąc ukraińskim negocjatorem pewnie bym przyciśnięty do ściany właśnie tak robił. Natomiast jest tu pewne ryzyko, że Stany Zjednoczone powiedzą sprawdzam Ukraińcom, zanim dogadają się z Rosjanami i zanim tam nastąpi ta eksplozja. Natomiast na razie jest to ryzyko stosunkowo niewielkie. Tym bardziej, że na razie jest do załatwienia jedna z tych technicznych spraw, czy wyznaczonych jako techniczne, dotycząca na przykład ustabilizowania czy zdemilitaryzowania sytuacji w obrębie Morza Czarnego. I tu jest oczywisty interes Ukraińców, no bo to jest odblokowanie ich eksportu i zdjęcie zagrożenia z ich portów czarnomorskich bezpośredniego. Natomiast no, jest tło takie, że interes mają tutaj również Rosjanie, bo dla nich zawieszenie działań zbrojnych na Morzu Czarnym oznaczałoby szansę na przetrwanie ich floty czarnomorskiej, którą Ukraińcy bardzo mocno przetrzepali po drodze, wzmocnienie jej nowymi jednostkami, gdyby udało się przy okazji odblokować dla nich Bosfor. No więc tutaj jest pewne ryzyko na przykład, że jeżeli Rosja da radę wzmocnić się i odbudować swój potencjał na Morzu Czarnym w trakcie chwilowego rozejmu, to jeżeli by po tym rozejmie nastąpił pokój, to może się okazać, że sytuacja wojskowa dla Ukrainy na Morzu Czarnym się pogorszyła. Więc no, są liczne ryzyka związane z tą grą tutaj, ale tak naprawdę Ukraińcy nie mają innego wyjścia na razie niż w nią grać.
No dobrze, to teraz w co dziś prawdopodobnie ci niżsi urzędnicy rosyjscy grają?
Prawdopodobnie starają się nie wyprowadzić Stanów Zjednoczonych z błogiego przekonania, że wszystko zmierza ku dobremu. I to by zresztą wskazywało na dobór negocjatorów, bo on jest bardzo ciekawy, warto na to zwracać uwagę. O ile mamy faktycznie w cudzysłowie siły urzędnicze ze strony amerykańskiej, czyli Andrew Pickas, dyrektora z Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Michaela Antona z Departamentu Stanu, czyli takich no, rzemieślników od załatwiania właśnie technicznych spraw dyplomatycznych, to po stronie rosyjskiej z tego, co wiemy, siedzą naprzeciwko nich Grigory Karasin, były wieloletni dyplomata i ambasador w Londynie rosyjski, a przede wszystkim Siergiej Biesieda, przez kilkanaście lat, chyba 15, szef tak zwanej piątki w FSB, czyli tego pionu odpowiadającego za opiekę w cudzysłowie nad krajami dawnymi postradzieckimi, które się uniezależniły od Rosji, a dzisiaj doradca szefa FSB, no a więc ludzie, którzy są zawodowcami w manipulacji i w rozgrywaniu kontrapartnerów, także w różnego rodzaju negocjacjach dyplomatycznych, które toczyli. Więc ich zadaniem jest zapewne właśnie gra na czas, właśnie pokazywanie Amerykanom jakichś tam mglistych, potencjalnych korzyści i obiecywanie, że już następnym razem pójdziemy krok dalej, ale jeszcze trzeba uwzględnić różne rosyjskie potrzeby i realne, strategiczne i przede wszystkim propagandowe. No zobaczymy, jak długo uda się Rosjanom to robić.
Czyli nie wierzy pan, panie doktorze, w to, że 20 kwietnia na Wielkanoc nastąpi zawieszenie broni? Takie sugestie składają Amerykanie.
Strasznie bym się cieszył, bo pamiętajmy, że to jest nie tylko gra martwymi pionkami w szachy, ale chodzi tutaj o życie ludzi, którzy umierają, więc ja bym powitał każde zawieszenie broni i każdy pokój z ogromną radością z tego punktu widzenia. Natomiast jestem sceptykiem, to znaczy zbyt wiele rzeczy musiałoby się tutaj jeszcze stać, żeby przed Wielkanocą i tą katolicką i prawosławną rzeczywiście armaty zamilkły.
Pytanie, co musi się wydarzyć, to już powoli zmierzając do końca, co musi się wydarzyć, żeby Amerykanie rzeczywiście zorientowali się, że są robieni w konia? A może oni wcale nie chcą się zorientować, że są robieni w konia, bo ostatecznie i tak winę, jak to już parę razy próbowali robić, zwalą na Ukraińców.
To jest niestety możliwe i z takim ryzykiem cały czas się liczę, bo gdybyśmy mieli do czynienia tylko z taką sytuacją, że ktoś w końcu musi Donaldowi Trumpowi położyć kartkę papieru i zmusić do jej przeczytania jednostronicową i przemyślenia, to jeszcze byłby scenariusz w miarę optymistyczny. Natomiast są niewątpliwie tacy ludzie w ekipie republikańskiej, którzy chyba no, są w stanie Donaldowi Trumpowi wytłumaczyć i spowodować, żeby on dodał 2-2. Można mieć różne zastrzeżenia pod adresem amerykańskiego prezydenta, no ale jednak nie traktujmy go jako dużego dziecka, bo to nie tak. Natomiast ten scenariusz, o którym teraz wspomniano, jest scenariuszem niestety bardziej prawdopodobnym, że oni, że Amerykanie trochę udają naiwnych, licząc na to, że jednak wyduszą z Rosjan korzyści strategiczne na przykład na Bliskim Wschodzie, na przykład w odniesieniu do irańskiego programu nuklearnego, czy jeszcze coś, a to oznacza, że będą w stanie znacznie dłużej udawać idiotów, przepraszam za dosadność, no czekając, aż wreszcie jakieś te korzyści strategiczne realne z tej trudnej dla siebie psychologicznie być może gry wyciągną.
No dobrze, ale
to oznacza, że będziemy mieli to jeszcze dużo dłużej, bo Rosjanie i tak moim zdaniem w końcu nie zapłacą tego, co Amerykanie by chcieli.
No właśnie o to chciałem się zapytać,
czy to nie jest ten moment.
Czy to nie jest trochę tak, że ostatecznie to im dłużej ta gra trwa, im mniej Rosja za nią daje, chociaż dużo obiecuje, tym bardziej kompromituje się w przestrzeni geopolitycznej. No obecna władza w Stanach Zjednoczonych, mówiąc inaczej, tym bardziej ten świat wielobiegunowy, w którym Moskwa może nie odgrywa najważniejszej roli, ale jednak staje się jednym z biegunów coraz bardziej widocznym, a Stany Zjednoczone coraz bardziej słabną, nie staje się bliższy w wyniku tej gry, która ma doprowadzić do tego, że Ameryka będzie z powrotem wielka, ale właśnie stanie się mniejsza.
Ależ dokładnie tak. To znaczy Donald Trump, bez względu na to, czy te jego dziwne zachowania w stosunku do Rosji wynikają z głupoty, czy z jakiejś kalkulacji negocjacyjnej, uzyskuje efekt odwrotny od zamierzonego. To znaczy kompromituje Stany Zjednoczone, ich przywództwo, podkopuje zaufanie do współpracy z Ameryką, powoduje ruchy nie tylko w Europie Zachodniej, które my obserwujemy i komentujemy chętnie, ale także w Indiach, w Australii, w Japonii, w wielu różnych krajach, bez których Stany Zjednoczone nie będą w stanie efektywnie rywalizować z Chinami w następnej odsłonie tego konfliktu. Więc to działa na niekorzyść Stanów Zjednoczonych ewidentnie, tym bardziej im dłużej trwa. Z drugiej strony Rosja się realnie wzmacnia. Niektórzy mówią, że ona i tak jest bankrutem i to jest zupełnie nieistotne. Otóż nie. Rosja odzyskuje autorytet w oczach wielu sił na globalnym południu i wielu państw, które wcześniej orientowały się na Rosję, potem przestały, bo zobaczyły, że to jest właśnie bankrut, ale też banita, który nie jest w stanie im realnie nic dać. Natomiast teraz widzą, że jednak Rosja jest w stanie wyrąbać sobie swoją pozycję, jest w stanie uniknąć kary za swoje bandyckie zachowania międzynarodowe, no to zachęci to innych bandytów. Więc krótko mówiąc, wzmacnia się globalna oś zła i krzepnie dzięki tym działaniom Trumpa. Nawet jeżeli nastąpi refleksja za tydzień, miesiąc albo za rok, to osłabione Stany Zjednoczone będą miały do czynienia ze wzmocnionymi swoimi przeciwnikami. I taki będzie spadek po dyplomacji Donalda Trumpa.
Bardzo dziękuję, dr Witold Sokała, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki za uwagę.